Na co narzekają mieszkańcy wielkich miast? Czy da się wykryć kryptoreklamę w postach? Szukając odpowiedzi m.in. na te pytania, studenci Politechniki Wrocławskiej przeanalizowali 3 miliony wpisów w najpopularniejszych portalach społecznościowych. W naszym studiu profesor Tomasz Kajdanowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor inżynier Jan Kocoń. Dzień dobry. A także studenci Nadia Daschunz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksander Szczęsny.
Dzień dobry.
I Kacper Wołowiec. Jakie pytania sobie postawiliście na samym początku? Jak wpadliście na taki pomysł, by przebadać aż 3 miliony wpisów?
My zajmujemy się sztuczną inteligencją.
Tak, czyli bo może takim... przypomnę, że to Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.
Zajmując się sztuczną inteligencją, czyli takimi programami, które mają masowo przetwarzać informacje i robić to w sposób tak inteligentny jak ludzie, a czasami nawet i lepiej, no to staraliśmy się badać duże populacje danych, duże kolekcje danych, po to, żeby odpowiadać na pytania. No i te pytania, które były stawiane, to sobie zadali sami studenci. I wymyślili w ramach jednego z kursów, który robimy, czyli analizy mediów cyfrowych, wymyślili sobie projekty, które musieli rozwiązać, zrealizować. No i mogą teraz o nich opowiedzieć.
Jaki problem badawczy chcieliście rozwikłać?
Naszym problemem badawczym było wykrycie, czy jesteśmy w stanie zdefiniować, jak rozlewa się poziom hejtu na Twitterze poprzez wykrycie jakichś wydarzeń. Znaczy, że takim głównym punktem odniesienia było zakup Twittera przez znanego miliardera, najbogatszego człowieka na Ziemi, Elona Muska.
Postać kontrowersyjna.
Kontrowersyjna, wizjoner dla innych, wiadomo. I naszym właśnie pytaniem badawczym było, czy jego zakup Twittera spowodował, że hejt się trwale wylał na tym portalu. Doszliśmy do takich wniosków, że hejt jest zjawiskiem chwilowym. Nie ma czegoś takiego jak stały hejt na Twitterze. Po jego zakupie nie wyszło, że hejt cały czas się utrzymuje. Naszym głównym wnioskiem było to, że hejt jest powiązany z pewnymi wydarzeniami. Jeśli znana osoba ze świata medialnego, Elon Musk, jakiś znany raper, inna osoba, która jest w mediach bardzo popularna, powie coś niepopularnego albo coś kontrowersyjnego, poziom hejtu spada, ale jest to zjawisko chwilowe, które utrzymuje się przez około tydzień, dwa tygodnie, ale potem już kończy się.
My jako problem badacze postawiliśmy sobie z kolei zupełnie inne pytanie, mianowicie, czy jesteśmy w stanie na podstawie tego, co się pojawia w mediach społecznościowych, o czym ludzie piszą w kategoriach politycznych, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak mogą wyglądać sondaże wyborcze konkretnych partii.
Rozumiem, że rok wyborczy z tego powodu między innymi zajęliście się tym, będzie to pomocne pewnie do pracy.
Bardziej chodzi po prostu o sam fakt, że jest to interesujący temat, który faktycznie, niezależnie od tego, o kim tak naprawdę mówimy, w jaki sposób dotyka nas wszystkich. Więc pytanie, czy w oparciu o informacje sondażowe jesteśmy w stanie przewidywać i w oparciu o te teksty, jak one mogą wyglądać w najbliższym czasie. I przewidywaliśmy to właśnie na podstawie sondaży i tekstów. Wniosek, który udało nam się uzyskać, wyglądał mniej więcej w ten sposób, że z całkiem dobrą skutecznością w kontekście najbliższych 3 miesięcy, czyli 3 miesiące od czasu, kiedy zbieraliśmy dane, byliśmy w stanie mniej więcej przewidzieć sondaże, to czy pójdą w górę, czy w dół dla partii rządzącej. W przypadku innych partii było to nieco bardziej problematyczne, tam wyniki były nieco gorsze.
Rządzącej, rozumiem, najlepsze, tak, wyniki?
Dla partii rządzącej udało się uzyskać najlepsze wyniki względem przewidywania, względem analizy trendu, czy tak naprawdę sondaż że pójdą w górę czy w dół.
A jacy ludzie piszą o Prawie i Sprawiedliwości?
Mianowicie w kontekście wszelkich partii politycznych, szczególnie tych mniejszych, to raczej będą to osoby, które są zaangażowane silnie w partię. W kontekście partii rządzącej, niezależnie tak naprawdę od tego, z którego obozu mówimy o osobie, zawsze ktoś tam będzie o tej partii mówił. Jeśli to była Platforma Obywatelska w swoim czasie, to w Platformie Obywatelskiej też było po prostu najwięcej wpisów. Okay. Co do ilości danych, dla samej partii rządzącej mieliśmy więcej wpisów niż dla wszystkich pozostałych partii razem wziętych. To dosyć dobrze informuje nas o tym, że po prostu ten temat jest dosyć medialny.
Ciekawym wynikiem, który był jeszcze uzyskany w waszych badaniach, było powiedzenie o tym, z jakimi emocjami najczęściej kojarzą się te partie, ale w świetle tych tekstów, które były produkowane na ich profilach albo na profilach powiązanych i komentowanych, są partie, które silnie polaryzują pozytywnymi. I są partie, które polaryzują negatywnymi emocjami.
Kto polaryzuje? Kto ma najbardziej skrajne emocje?
Najwięcej gniewu wywołuje właśnie PiS, a najwięcej rozbawienia PSL. Są też inne emocje,
które
były
badane. Teraz z rolnikami, tą sprawą ze zbożem, to chyba nie bardzo. Kiedy były przeprowadzone?
Były przeprowadzone do stycznia tego roku.
No właśnie, to jeszcze nie było kwestii zbożowej.
Jeszcze nie było. Pamiętam względem PSL-u, że największe było tam rozbawienie, ale najmniej emocji związanej z miłością. Czyli są żarty o ziemniakach, ale nie ma żartów o miłości.
Okej, czyli rozumiem, że jeżeli mój partner bądź partnerka będzie z PSL-u, to ma mało do czynienia z miłością.
Możliwe, że najmniej.
Nadia, jakim obszarem się zajmowałaś?
A ja właśnie zajmowałam się tym samym tematem, czyli polityką też.
Okej, super. Co cię zaskoczyło? Co na przykład rozczarowało?
Badaliśmy oprócz emocji, badaliśmy również postawę użytkowników wobec partii politycznych i ciekawym się okazało właśnie badanie emocji w tych tekstach przeciw i za, no gdzie użytkownicy wyrażali swoją postawę wobec partii politycznych, na przykład...
No właśnie, przykłady są najfajniejsze takie case'y.
Najbardziej takie nacechowane emocjami teksty, najbardziej wyraźnie użytkownicy pisali o swojej postawie wobec partii politycznych w tekstach, które miały właśnie wdzięczność jako emocje, czyli zakłopotanie i optymizm to były takie najbardziej neutralne posty.
A emocje w zasadzie są bardzo ważne i też u nas w katedrze prowadzimy wiele projektów związanych z emocjami, między innymi badanie emocji w tekście, ale też ich branie tych emocji pod uwagę pod kątem odbioru tego, jakie emocje może wywołać dany tekst, wypowiedź. No i tutaj Janek się tym bardzo dobrze zajmuje.
Panie inżynierze, co się okazuje?
Ja dopowiem, być może też to jest ważne, że te badania, które robimy w kontekście rozpoznawania emocji w tekście, są też realizowane w ramach największego chyba teraz, jednego z największych projektów w Polsce z dziedziny sztucznej inteligencji, czyli to jest projekt Klarin.pl, który właśnie jest realizowany u nas w katedrze. I właśnie jedno z takich dużych zadań, które mamy w tym projekcie, dotyczy rozpoznawania wydźwięku i emocji w tekście. Co więcej, my tam stawiamy sobie takie pytania badawcze z zakresu tego, czy sztuczna inteligencja w ogóle jest w stanie rozumieć emocje konkretnego człowieka. Bo jest to dosyć trudne zagadnienie. Notabene na początku tego roku robiliśmy wielkie badanie poświęcone temu, czy ChatGPT rozumie emocje. I okazuje się, że nie do końca.
Ja sama sprawdzałam.
Tak,
ale
tak.
Pisać wiersze potrafi.
Potrafi,
i
super.
I kłamać również.
Oczywiście, i halucynować, i wymyślać, tak, tak, więc, ale głównie badanie, które robiliśmy właśnie dotyczyło tego, na ile dobrze taki system jest w stanie poradzić sobie z różnego rodzaju zadaniami, głównie takimi subiektywnymi, typu właśnie humor, emocje, obraźliwość i w ogóle są to takie zjawiska, które dla tego samego bodźca, jakim może być tekst, również nas mogą polaryzować, tak, że różnie możemy odbierać te same treści.
Jasne.
Tym wyzwaniem właśnie się zajmujemy, czyli jak sprawić, żeby sztuczna inteligencja, wiedząc o mnie cokolwiek, i to jest też pytanie, ile musi wiedzieć, prawda, była w stanie przewidywać, jakie reakcje wzbudzi we mnie dany tekst. Czy to emocjonalne, czy to te związane z obraźliwością, z humorem.
Przebadaliście 3 miliony wpisów. Czego dowiedzieliście się na przykład na temat Wrocławia, miasta?
Tak, jednym z projektów było badanie odpowiedzi, badanie w zasadzie stanu rzeczy, jak i w mediach społecznościowych można w ogóle zauważyć. My wiemy, że media społecznościowe są bardzo dobrym odzwierciedleniem w ogóle postaw społecznych i zachowania społecznego. No i jedna z grup, bo tych grup mieliśmy w sumie ponad 10, wzięła sobie na warsztat badanie wpisów dotyczących miast. 5 miast w Polsce: Gdańsk, Wrocław, Poznań, Warszawa i Kraków. Oni badali pod kątem podsumowania pewnych obszarów, które jakby stanowi o tym, jak się żyje w mieście, jego jakości na przykład. Sądzimy na temat dróg, na temat edukacji, przestrzeni publicznej, zdrowia, czy też rozrywki, albo tam właśnie obsługi w urzędach i tak dalej, i tak dalej. No i uwaga, pierwsza uwaga jest taka, znaczy ona się sprawdziła z tym, co wiedzieliśmy wcześniej, że wszyscy narzekali na wszystko.
Ale to jest też cecha nasza narodowościowa, tak?
No, nawet bym powiedział, w mediach społecznościowych tak jest, że po prostu przekaz główny, jaki się obserwuje, to jest negatywny.
To jest ciekawe, że ludzie mają czas na to, by wyrażać negatywne emocje, a mniej by pokazywać te pozytywne, prawda?
Też uważam, że marnują czas.
A czy był jakiś obszar, w którym był pozytywny wydźwięk?
Jest jeden wymiar, w którym można powiedzieć, że był pozytywny wydźwięk. To jest wypowiedzi na temat rozrywki. No jest taki obszar. Muszę powiedzieć o Wrocławiu, że się sprawdził w tym badaniu, bo wyszedł jako miasto, na które się najmniej narzeka.
Być może to ten klimat. Najcieplejsze miasto w Polsce.
Badania chyba trzeba dalej kontynuować, ale...
Zaraz będziemy rozmawiać o tej kontynuacji. Ja jestem ciekawa dalej, jacy jesteśmy.
Wiemy o tym, ponieważ takie badanie było robione przez inną z grup, że nadal lubimy wierzyć w teorie spiskowe. No to jest, wyszło z badań, że to...
To jest ciekawe.
Potwierdziło się, że to jest takie zjawisko trochę cykliczne i związane jest z pewnymi rocznicami, datami szczególnymi, które wiążą się z wydarzeniami albo przypominają nam o tym, że coś się tam ktoś kiedyś wymyślił. Studenci wzięli ten temat pod uwagę, dlatego że w wyniku całej epidemii związanej z
COVID-19,
skutkami społecznymi tego wszystkiego, no część z tych różnych teorii, które powstały, na pewno można by zakwalifikować do teorii spiskowych. No i studenci wzięli, przebadali kolejne miliony wpisów po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy po pierwsze potrafimy odróżnić teorie spiskowe, czy one się charakteryzują jakimiś innymi wzorami wzorcami komunikacji w mediach społecznościowych i rzeczywiście tak jest. No, wniosek końcowy jest taki, że w zasadzie są teorie spiskowe, niektóre, które powodują większe kontrowersje, a inne są dosyć ukryte i takie neutralne. Niektóre bardziej wierzymy, w niektóre mniej, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze, że one żyją swoim życiem i są związane właśnie z jakimś konkretnym kalendarzem.
Ale poznaje się także odpowiedzi na pytania, czy gracze są toksycznymi na przykład ludźmi, czy też czy umiemy jako ludzie rozpoznawać reklamę w sieci.
Jednym z tych zagadnień rzeczywiście była ocena tego, jacy są gracze gier. No i można by powiedzieć, że w zasadzie czasami są niesłusznie źle oskarżani. Nie różnią się pod względem toksyczności, tak to nazwę, wypowiedzi i uczestniczenia w mediach społecznościowych od każdego innego użytkownika. To jest jedna rzecz. Z kolei inny skojarzony temat dotyczył tego, czy jesteśmy w stanie na podstawie aktywności mediów społecznościowych tych osób, które są właśnie w świat gier komputerowych zaangażowane, wycenić popularność albo sukces danej gry jeszcze przed jej premierą, albo ceny, czy też wartości firmy, która tą grę wypuszcza, i okazuje się, że można coś takiego zrobić. I no to są takie pomysły, które jakby pociągnąć dalej. Mogą być przedmiotem jakichś startupów, firm, pomysłów do rozwijania dalszego.
A co z kryptoreklamą?
To, co chyba jest najważniejsze i najciekawsze, zresztą to był, bo studenci byli zobowiązani do przygotowania plakatu, który chwalił i pokazywał te wyniki, które udało się uzyskać w czasie projektu, więc mieliśmy tych 11 plakatów. Ten plakat, który wygrał, bo mieliśmy konkurs, dotyczył pewnej metody do pomiary reklamy. W zasadzie kryptoreklamy na Instagramie. No, problem polega na tym, że wielokrotnie nacinamy się na to, że pomimo tego, że nie chcemy mieć reklam serwowanych, no to je otrzymujemy. Są dwa paragrafy w Polsce, które mówią o tym, że powinniśmy zgłaszać o tym, że będziemy reklamowali daną treść w naszym poście. No i się okazuje, że tego nie robią Instagramerzy, ponieważ tracą zasięgi. No jak pomiar dokonany był przez studentów, to około 50% kryptoreklamy się pojawia.
Czy będzie kontynuacja tych projektów?
My to robimy co roku ze studentami przedmiotu, którzy biorą i realizują przedmiot analiza mediów cyfrowych. To już była w sumie 5. edycja. Wcześniejsze edycje pokazywały różne ciekawe rzeczy, na przykład takie, że po aktywności, nie wiem, kilku, już nie pamiętam ile, to było pomiędzy 5-6 wpisów tweetowych, jesteśmy w stanie przybliżyć się do dobrego określenia, jakie są nasze preferencje polityczne. No, projekty były bardzo różnorodne. Dotyczyły na przykład odpowiedzi na to, czy we Wrocławiu można zbudować dosyć prostą metodę na to, żeby poprawić transport miejski. To też było z analiz mediów społecznościowych. Okazało się, że działanie niestety musi być bardzo złożone i hybrydowe. Nie można zrobić tylko zabronienia wjazdu samochodom do miasta, a w to miejsce wstawienie transportu publicznego, ponieważ infrastruktura nie jest w stanie tego uciągnąć, a ludzie by się nie dostosowali. Z drugiej strony nie można pozwolić tylko samochodom, a zlikwidować transport miejski i rozwiązanie hybrydowe, w którym niestety trzeba ograniczyć samochodom jedno, a transport miejski poprawić.
Jak wyglądała wasza praca od kuchni? W jaki sposób szukaliście w tych mediach społecznościowych? Czym się sugerowaliście? Czy to było przypadkowe? Czy czasami sięgaliście po swoich znajomych?
Można powiedzieć, że Twitter daje nam fajną możliwość, ponieważ mamy hashtagi i w naszym projekcie na temat detekcji hejtu koncentrowaliśmy się na tym, żeby znaleźć jakieś kontrowersyjne hashtagi. Nie będę ich wymieniać, ponieważ są obraźliwe. Ale oczywiście w celach naukowych wzięliśmy hashtagi, które najbardziej wzbudzają kontrowersji. I wszystkie wpisy, które powstają pod tymi hashtagami, zostały zamieszczone. Po prostu wzięliśmy i analizowaliśmy, nie patrząc już na użytkowników, na ich profile jako tako, że czy oni się udzielają w większej ilości, tylko te wpisy, które się udzielają w tych konkretnych hashtagach.
I to każdy taką metodą się kierował? Czy mieliście zupełnie inną?
Nie, znaczy nie korzystaliśmy z hashtagów, gdyż dla nas hashtagi byłyby po prostu zbyt mało informatywne. W naszym przypadku my skupiliśmy się na wykorzystaniu po prostu informacji o słowach kluczowych, czyli przykładowo, jeśli wyszukiwaliśmy wpisów powiązanych jakoś z partią PSL. Wówczas wyszukiwaliśmy po prostu frazy PSL we wszystkich możliwych odmianach, ale również postacie, które w jakiś sposób w tych partiach po prostu się przedstawiają, albo poszukiwaliśmy tekstów, które są w jakiś sposób powiązane tematycznie, a następnie też również filtrowaliśmy te teksty z wykorzystaniem jakichś informacji dotyczących tego, ile wpisów pojawiło się pod nimi, jakie miały zasięgi ewentualne, ile się pojawiło lajków. W ten sposób udało nam się uzbierać łącznie zbiór, który miał 5000 wpisów, głównie z mediów społecznościowych, ale również korzystaliśmy trochę z artykułów.
Nadia, jak u ciebie było?
Korzystaliśmy z różnych źródeł, nie tylko z Twittera, no również tam był Facebook i tak dalej. No chyba największym problemem było to, że te dane są strasznie zanieczyszczone. Czyli to wymagało
oczyszczenia.
No takiego dokładnego oczyszczenia, powiedzmy, bo czasami się pojawiały takie naprawdę śmieciowe wpisy, gdy ktoś po prostu wymienia nazwę partii, to właśnie nic więcej no, nie ma.
Nie było napisane, tak? Nic wartościowego, co można by było przeanalizować, tak, czy zbadać.
Tak, to było dosyć ciężkie do zrobienia, ale jednak nawet po przefiltrowaniu udało się nam było 5 milionów wpisów.
Początkowo tak.
Trochę mniej, ale...
I metody były różne tak naprawdę.
W ogóle metoda jest bardzo interesująca, dlatego że my w odróżnieniu od takich dyscyplin, jak nie wiem, socjologia, czy nawet psychologia społeczna, albo dziennikarstwo, to skupiamy się może nie na samym meritum i problemie, tylko na pewnej ścieżce przetworzenia danych. Dla nas wejściem w naszej metodzie są dane i to jest warunek konieczny. To tak zresztą trzeba podsumować sztuczną inteligencję. Ona tak dobrze, przynajmniej w obecnym stanie, działa, jak dużo danych damy na wejściu. I dzięki temu, że tych danych udało się dużo pozyskać, no i one były różnej jakości, to trzeba było je również, te dane, odpowiednio przetworzyć. No i metoda kończy się na tym, że wykorzystuje się w obecnym stadium takie modele, to są specjalistyczne programy zwane głębokimi sieciami neuronowymi, które przygotowane w specyficzny sposób, po naszemu my to mówimy nauczone, czyli no ich parametry zostały dostosowane do danych, które widziały, są w stanie realizować różne zadania. No i na przykład jednym z tych takich popularnych zadań, nawiążemy do tego, co się obecnie dzieje w przestrzeni sztucznej inteligencji na świecie, no to jest właśnie wielki model językowy, w którym na przykład jest ChatGPT.
Myślę, że kluczową sprawą też w kontekście tego ChatGPT jest to, że przygotowujemy własne rozwiązanie tego typu. Już mamy właściwie całe know-how, jak to robić i mamy też pozbierane dane, które mogą posłużyć do trenowania tego typu modeli. Aktualnie jesteśmy w trakcie poszukiwania właśnie dostawcy usług chmurowych po to, żeby można było taką sieć neuronową wytrenować i mieć ją pod kontrolą.
Tak, to ładnie brzmi, można sztuczną inteligencję wytrenować, tak?
Tak, tak, tak. To wszystko jest właściwie proces uczenia tak naprawdę. I tak jak człowiek uczy się różnych rzeczy w życiu, tak samo my symulujemy te procesy właśnie z wykorzystaniem tych głębokich sieci neuronowych po to, żeby one były w stanie te różnego rodzaju zadania, które ludzie rozwiązują, rozwiązywać w sposób zbliżony do tego, jak zrobiłby to człowiek. I też może oprócz właśnie tego, że chcemy takie rozwiązanie zrobić, mamy też dwa ciekawe projekty, które też realizujemy obok tego projektu Klarin.pl. Jeden z nich dotyczy predykcji kursów na giełdzie na podstawie opinii inwestorów w sieci. Natomiast drugi związany jest z dość podobnym w sensie matematycznym problemem, mianowicie detekcja kryzysów wizerunkowych, medialnych, również na podstawie treści, które pojawiają się w sieci. I mamy też, no oba te projekty są realizowane w konsorcjum razem z firmami. Jedną z tych firm jest właśnie firma Press Service Media Monitoring z Poznania, która na co dzień zajmuje się właśnie analizą treści medialnych i przygotowywaniem raportów dla innych firm, jak o nas piszą w sieci, prawda? Także też właśnie chcemy rozszerzyć to portfolio usług właśnie między innymi o taką, która będzie w stanie alertować niektóre podmioty o tym, że wokół danego tematu rośnie kryzys.
Czy jakaś jest przestroga, która się ujawniła w trakcie waszych badań?
Przede wszystkim o tym, żeby zachować prywatność, według mojej opinii. Nie powinniśmy się dzielić każdym wydarzeniem ze swojego życia. Im mniej o nas jest w internecie, tym lepiej dla nas w przyszłości. Mm-hmm. Ponieważ dzisiaj coś udostępnimy, za 10 lat może to obrócić się przeciwko nam.
Mm-hmm. Ja bym raczej zwrócił uwagę na fakt, żebyśmy po prostu nie wierzyli w każdy tekst, który wyjdziemy w internecie. Nie wszystko, co jest tam napisane, jest po prostu prawdziwe.
O, ja bym też raczej bym się skupiła na tym, że nie trzeba ufać wszystkiemu, co się pojawia w internecie. Bo tak
to
naprawdę,
ulegamy, nie?
Tak, bo pojawia się wiele takich treści, które są manipulacyjne i właśnie pojawiają się specjalnie po to, żeby zmanipulować nami w ogóle naszą postawą i tak dalej wobec niektórych tematów. No i właśnie my tak planujemy kontynuować nasz ten projekt związany z polityką, ale chcielibyśmy go... I właśnie to był taki wstęp do tego projektu o kryzysach właśnie, o wykryciu kryzysów. To jest nasz projekt tak zwany naukowo-wdrożeniowy, czyli projekt całych studiów, który realizujemy razem z panem Aleksandrem, naszą ekipą. Właśnie to byłoby też ciekawe do zbadania. W sensie, że planujemy się opierać o czymś większym niż tylko emocje, a również zajmujemy się ekstrakcją wydarzeń, słów kluczowych i tak dalej, no żeby móc zbadać po prostu, czy wokół tematu naprawdę coś się dzieje.
Czy ja bym ewentualnie zwrócił uwagę na fakt, że oczywiście nasz projekt naukowo-wdrożeniowy to nie jest tak, że to się nagle teraz przeradza w duży projekt takiego konsorcjum jak Klarin, po prostu może stanowić on część, jakąś formę współpracy. Projekt jest za duży, by zrealizowali go grupa 4 studentów, to jest trochę za małe moce przerobowe.
A może wszystko przed wami. Może zbudzić jakiś taki zespół, który będzie mógł tą moc przerobową mieć.
To ja też może bym dodał właśnie, że z tych naszych badań związanych z rozpoznawaniem emocji w tekście też wynika, że właśnie te treści emocjonalne, takie popularnie mówiąc clickbaity, dużo lepiej się klikają w sieci, stąd musimy być ostrożni. Często ten przekaz jest manipulowany w taką stronę, żeby był bardziej emocjonalny, bardziej podkręcony, polaryzujący i dzięki temu perspektywy różne rodzaju wydawców, on się lepiej niesie. No a dla nas może być to jakiś komunikat zaburzony, prawda? Niekoniecznie prawdziwy, bądź właśnie przesadnie emocjonujący. No. To jest jedna rzecz. A druga, bo też pojawia się bardzo dużo takich wręcz katastroficznych informacji dotyczących tego, że właśnie takie rozwiązania jak ChatGPT, czy w ogóle ta szeroko pojęta sztuczna inteligencja zaraz pozbawi nas pracy.
Tak, zastąpi nas.
No my też widzimy, że przykładowo, zwłaszcza w środowisku programistów, coraz więcej mówi się o tym, że może się okazać, że tego typu systemy, bardzo wspomagając pracę takiego programisty, spowodują, że no zapotrzebowanie na tego typu ludzi będzie mniejsze. Ale z drugiej strony jest tak, że zapotrzebowanie jest gigantyczne i nie jesteśmy w stanie tylu programistów wyprodukować jako uczelnia, czy jako nawet wszystkie uczelnie, stąd jest też duża nadzieja w tym, że właśnie te programy nie tyle nas zastąpią, co będą dla nas pomocą, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie mamy niedobory kadry. I na to liczymy, że to będzie główny taki zysk wynikający z wdrażania tego typu usług. Co więcej, no właśnie też jest tak, są takie zawody, gdzie już na chwilę obecną mamy tyle wiedzy na świecie, że jedna osoba nie jest w stanie jej przyswoić. Przykładowo taki lekarz, który obecnie się kształci, no nie ma opcji, żeby te wszystkie miliony publikacji naukowych w tematyce był w stanie przeczytać. A sztuczna inteligencja jest w stanie to zrobić. Więc tego typu wsparcie właśnie choćby w medycynie, czy właśnie w pracy programistycznej, czy jakikolwiek inny zawód sobie nie weźmiemy, może się okazać, że będzie bardzo cennym wsparciem i właściwie wręcz taką weryfikacją. Chcielibyśmy, żeby właśnie też powstawały takie zaufane systemy sztucznej inteligencji, takie, które również będą nam dostarczać wiadomości wiarygodnych, tak żeby każdy człowiek...
w dziennikarstwie.
Tak, żeby każdy człowiek mógł weryfikować, czy coś jest prawdą, czy nie. I przede wszystkim, żeby no, stanowiło to taką pomoc na co dzień dla nas wszystkich. Owszem, jest pewne ryzyko, że być może niektóre zawody charakteryzujące się wysoką powtarzalnością będą zastąpione. I to już się dzieje. Przykładowo takie stanowiska w fabrykach, gdzie dana osoba jest na przykład przy takim typowo taśmowym stanowisku i wykonuje powtarzalne czynności. No, są to faktycznie takie zawody w pierwszej kolejności najbardziej narażone na zastąpienie przez różnego rodzaju mechanizmy właśnie oparte o sztuczną inteligencję. Czy też może, nie wiem, w dłuższej perspektywie możemy zobaczyć, że bardzo możliwe, że na przykład kierowcy, zwłaszcza tacy długodystansowi, no to też jest taki zawód silnie narażony na to, bo już technologia samochodów autonomicznych też coraz lepiej się rozwija i mamy już kilka takich gotowych, fajnych, działających przykładów, które no, mogą okazać się na dłuższą metę tańsze niż człowiek na danym stanowisku, prawda? Ale my też chcemy na to patrzeć w kategoriach szansy, bo tak jak rewolucja przemysłowa spowodowała, że powstało mnóstwo nowych zawodów i nie jest tak, że wszyscy poszli na bezrobocie, tak samo mamy nadzieję, że właśnie tego typu rozwiązania spowodują, że powstaną dużo fajniejsze, dużo ciekawsze, bardziej kreatywne miejsca pracy, tak? Mhm. I że będziemy w stanie tam tych ludzi, którzy wcześniej musieli wykonywać pewne proste, powtarzalne czynności, zaalokować być może do dużo ciekawszej pracy.
Pojawienie się tych takich zaawansowanych metod sztucznej inteligencji w naszym życiu w zasadzie jest nieodzowne. My już w tym w zasadzie teraz żyjemy i ta sztuczna inteligencja będzie naszym udziałem w coraz większym stopniu. Więc są dwa rozwiązania. Albo się od tego odłączymy, no i będziemy wykluczeni cyfrowo, albo staniemy na ramionach olbrzymów i zrobimy coś dobrego z tym, co do nas przyszło. No rzeczywiście szacuje się, że nawet o 20% może wzrosnąć efektywność. Ja bym to też czasami to czytał, że o 20% 20% ludzi może stracić pracę przez to. No powoduje to zwiększenie efektywności. Znane są takie zjawiska, że zwiększenie efektywności powoduje obniżenie kosztów. Ale też wiemy o tym, że to powoduje zwiększenie konsumpcji. w efekcie, jak czegoś konsumujemy więcej, i tak więcej energii zużywamy i tak dalej. No nie jest to optymistyczny obraz tego, co się by mogło zdarzyć, dlatego dużą odpowiedzialnością jest nasza indywidualna, prywatna odpowiedź na to, co chcę zrobić ze sztuczną inteligencją. I z takim pytaniem, a nawet z pytaniem w stosunku do takiego prostego zjawiska jak media społecznościowe, mojego uczestnictwa na Facebooku, Twitterze i TikToku, ile czasu na tym spędzam, po co to używam, czy przypadkiem już nie jestem uzależniony od dopływów dopaminy wywołanych przez to, że zawsze coś w telefonie na mnie czeka i sobie mogę przewinąć, tak, i zobaczyć.
I oglądamy, czy lajki.
Życzymy wszystkim dużo więcej serotoniny niż dopaminy i powiedzieli to ludzie zajmujący się sztuczną inteligencją, czyli technologią.
Bardzo dziękuję wam. Profesor Tomasz Kajdanowicz, dziękuję. Doktor inżynier Jan Kocoń.
Dziękuję.
I studenci Nadia Daschunz, Aleksander Szczęsny i Kasper Wołowiec. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.